Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu wciąż przychodzi i nas powołuje, pobudza, zachęca do tego, byśmy podążali za Nim i zrealizowali Jego odwieczny zamysł.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Naszym gościem jest dzisiaj Janusz Bienia.
Dzień dobry.
Nasze studium życia dotyczy dziś dalszej odpowiedzi na Boże powołanie. Gdy Bóg powołał Abrahama, niezbędne okazało się to, by Abraham przekroczył rzekę. Wyjaśnijmy może pokrótce, co to znaczy.
Żeby odpowiednio tę kwestię wyjaśnić, muszę powiedzieć zarówno o znaczeniu dosłownym, jak i duchowym tego obrazu. W sensie dosłownym, Abraham musiał przekroczyć wielką rzekę, żeby wyjść z jednego obszaru, z Chaldei, i wejść do innego obszaru, do pięknej ziemi, do której Bóg go powołał. Duchowo rzecz biorąc, pokazuje to rzeczywistość doświadczenia chrztu. Noe przeszedł przez wodę, żeby wejść w sferę nowego Bożego stworzenia. Dzieci Izraela przeszły przez wodę Morza Czerwonego i ponownie przez wodę Jordanu. Wszystko to można zrozumieć i słusznie jako symbole chrztu. Kiedy Bóg nas powołuje, zaczynamy w starej, upadłej sferze, jednak Bóg pragnie wyprowadzić nas z tej sfery i wprowadzić w sferę, w której Chrystus jest dla nas wszystkim. Żeby dokonać tego przejścia, musimy przez łaskę Pańską, że tak powiem, przekroczyć rzekę. Musimy przejść przez wodę, która duchowo oznacza śmierć i zmartwychwstanie. Tak więc przejście Abrahama przez rzekę oznacza to, że my też musimy przejść przez śmierć i zmartwychwstanie w Chrystusie. Symbolem tego jest chrzest. Wtedy zostajemy przeniesieni ze sfery starego stworzenia do sfery nowego Bożego stworzenia. Z jednej strony dokonuje się to raz na zawsze, gdy zostajemy ochrzczeni w Chrystusa, z drugiej zaś strony w doświadczeniu możemy od czasu do czasu napotkać rzekę, którą musimy przejść, żeby wejść do zupełnie nowej sfery, do Bożego poruszania się na ziemi, które służy wypełnieniu Jego wiecznej ekonomii.
W takim razie posłuchajmy dzisiejszego wykładu na temat Abrahama i jego przejścia przez rzekę.
Zacznijmy od tego, że przedstawimy najważniejsze zagadnienie w tych dwóch częściach Słowa Bożego, czyli w 11 i 12 rozdziale Księgi Rodzaju i 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. Na początek zauważmy, że Bóg chwały przyszedł do Abrahama dwukrotnie. Bóg nie poprzestał na tym, że przyszedł do Abrahama raz. Nie. Przyszedł raz, a potem przyszedł do niego ponownie. Musicie to zobaczyć. Dlaczego? Wiemy to z całą pewnością, bo w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Bóg ukazał się Abrahamowi, zanim Abraham zamieszkał w Haranie. Dzieje apostolskie mówią wyraźnie, że podczas gdy Abraham przebywał jeszcze w Mezopotamii, czyli wtedy, gdy nadal mieszkał w Ur Chaldejskim, a więc w miejscu, w którym mieszkał na początku, zanim przyszedł do Haranu, ukazał mu się Bóg. A w 12 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że gdy Abraham mieszkał już przez jakiś czas w Haranie, a więc już po śmierci swego ojca, ukazał mu się Bóg. Widzicie? Wydarzyło się to w dwóch różnych miejscach. Najpierw w Ur Chaldejskim, a potem w Haranie. Są to dwa różne miejsca. Zastanówmy się teraz, dlaczego Bóg, żeby powołać Abrahama, musiał mu się ukazać dwukrotnie. Czy Bóg musi cokolwiek powtarzać? Nie. Bóg nie musi niczego powtarzać, ale powtórka ta była potrzebna Abrahamowi. Prawdę mówiąc, nie wierzę, by w tej sali, w której znajduje się 600 do 700 osób, był ktoś, kogo Bóg powoływał tylko raz. Ktoś, kto po jednym takim powołaniu przeszedł przez rzekę. Nie sądzę. Nie sądzę. Innymi słowy, nikt z nas nigdy od razu nie odpowiedział na to, że Bóg go powołał. Wszystkich nas Bóg musiał ciągnąć przez błoto i wodę. Nikt nie odpowiedział w sposób zdecydowany na to, że Bóg go powołał. Ale posłuchajcie, po gruntownym przestudiowaniu Dziejów Apostolskich i Księgi Rodzaju przekonałem się w pełni i uwierzyłem w to, że Bóg powołał Abrahama, gdy Abraham był młody. Abraham poszedł więc do swego ojca i do krewnych i powiedział im, że Bóg mu się ukazał i że nakazał mu wyjść z kraju, i opuścić swoją rodzinę. A Abrahamowi brakowało do tego odwagi. Bał się. Sądzę, że jego brat Haran, który prawdopodobnie był starszy od Abrahama, był temu przeciwny. Krótko mówiąc, Bóg poczekał trochę i widząc, że Abraham nadal nie podejmuje żadnych działań, co zrobił? Musiał usunąć brata, który sprzeciwiał się Abrahamowi. Haran umarł. Sądzę, że Haran był najstarszym spośród synów Teracha. To było ostrzeżenie dla ojca. W każdym razie Terach wziął Abrahama i całą rodzinę. Syna, synową, wnuka i tak dalej. Wziął całą rodzinę.
Gdy patrzymy na Abrahama i jego doświadczenie związane z Bożym powołaniem, widzimy tutaj wiele powtarzających się sytuacji. Uderzające w tym fragmencie jest to, że Boże powołanie często się powtarza. Co można na ten temat powiedzieć?
W Biblii mamy wiele symbolicznych postaci. Doświadczenie Abrahama symbolizuje doświadczenie tych, którzy są powołani. Z kolei Jakub jest obrazem wybranych. W wieczności przeszłej Bóg wybrał nas w Chrystusie. Następnie, w pewnym momencie, w czasie, dzięki temu, że ktoś ogłosił nam Ewangelię, Bóg przyszedł do nas, żeby nas powołać dla siebie. Bóg podjął taką decyzję, ustalił swoją wolę i z punktu widzenia wieczności wynik jego działania jest pewny. Jednakże człowiek, ze swej strony, odpowiadając Bogu, przejawia słabość, wahanie, zwłokę, nieraz nawet uśpienie. Abraham nie odpowiedział na Boże powołanie. Nie odpowiedział Bogu w ogóle. Bóg więc ukazywał mu się kilkukrotnie, żeby powtórzyć to samo powołanie, aby wydobyć z Abrahama właściwą reakcję. Bóg powołuje nas zatem jeden raz, lecz żeby swe powołanie zrealizować wobec nas, kruchych ludzi, Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu wciąż przychodzi i nas powołuje, pobudza, zachęca do tego, byśmy podążali za Nim i zrealizowali Jego odwieczny zamysł. Tak więc powtarzające się powoływanie przez Boga to wspaniałe świadectwo dalekosiężnego miłosierdzia i łaski Bożej, która rozciąga się również na nas, w naszej słabości. Także nasza zdolność do odpowiedzenia Bogu na Jego powołanie to całkowicie kwestia Jego suwerennego miłosierdzia i łaski.
Posłuchajmy dalszej części wykładu.
Potrzebna nam będzie mapa. Zostali powołani. Ojciec wziął więc całą rodzinę i poszli na północ. Popatrzmy na mapę. Szli wzdłuż rzeki. Sądzę, że w czasie podróży zastanawiali się. Co powinniśmy zrobić? Przejść na drugą stronę rzeki? Jak? Jak to zrobić? Popatrzmy na mapę. To było co najmniej 1000 kilometrów. W starożytności podróż z Ur do Haranu zajmowała co najmniej 15 do 18 dni. Była to długa podróż. Odbyli tak długą podróż, lecz ani razu nie przekroczyli rzeki. Chcesz się z nich śmiać? A co z tobą? Ciągle się wleczesz. Wleczesz, wleczesz, wleczesz. Cały czas wleczesz się wzdłuż rzeki, ale nigdy nie przechodzisz na drugą stronę. Może powiesz, chwała Panu, już nie jestem w Ur. To prawda, już nie jesteś w Ur, ale ciągle pozostajesz po tej samej stronie rzeki. Myślę, że wielu z nas doświadcza tego samego. Biedny Abraham. Jestem chyba pierwszym i jedynym człowiekiem, który lituje się nad Abrahamem. Jak wiecie, chrześcijanie wywyższają Abrahama pod niebiosa. Abraham, ho, ho, ho. Abraham to taka wspaniała postać. A ja wam mówię, że on wcale nie był taki wspaniały. Był taki słaby i biedny jak wy dzisiaj. A wy jesteście tacy wspaniali jak on. Abraham wcale nie był taki wspaniały. Bóg przyszedł do niego, a on nie miał odwagi nic zrobić. Widzicie? Nawet gdy umarł jego starszy brat, Abraham nadal nie miał odwagi nic zrobić. Działać zaczął jego ojciec, a on tylko poszedł za nim. I co? Nie chciał odpowiedzieć na Boże powołanie w zdecydowany, czytelny sposób. Kiedy zaś cała rodzina zwlekała z dalszą podróżą i przez jakiś czas mieszkała w Haranie, Bóg rzekł, muszę coś zrobić. Muszę zabrać nie tylko starszego brata, pierworodnego syna, lecz także ojca. Skutkiem braku odpowiedzi Abrahama na Boże powołanie była śmierć dwóch osób. Najpierw umarł starszy brat, a potem ojciec. Abraham wykonał dwa kroki. Każdy krok spowodowany był przez śmierć kogoś z rodziny. Za każdym razem Bóg wkraczał coraz ostrzej. Abraham w końcu odpowiedział Bogu na jego drugie powołanie, ale nie była to jeszcze jasna odpowiedź. Nie odpowiadał zdecydowanie. Ciągle się wlókł. Posłuchajcie, zabrał ze sobą nie tylko żonę, księżniczkę. Wziął ze sobą także bratanka, Lota, członka rodziny swego ojca. Abrahamie, Czy nie słyszałeś, że Bóg kazał ci opuścić rodzinę swego ojca? Dlaczego zabierasz ze sobą członka tej rodziny? I tu muszę wam coś powiedzieć. Ze względu na to, że głosi się dzisiaj ubogą i powierzchowną Ewangelię, wszyscy odnoszą takie wrażenie. O, gdy tylko uwierzyłem w Pana Jezusa, zostałem zbawiony. Wyszedłem z piekła i będę w niebie. W pewnym sensie to prawda. Ale to zbyt płytkie rozumienie. Musimy sobie uświadomić, że to, iż zostaliśmy zbawieni, oznacza, że zostaliśmy powołani. To, że zostaliśmy zbawieni, nie ogranicza się do tego, że Bóg przebaczył nam grzechy, że zostaliśmy zbawieni od piekła, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy przygotowani do tego, by pójść do nieba. Tak wygląda powierzchowne nauczanie ze strony religii. To, że zostaliśmy zbawieni, oznacza, że zostaliśmy powołani i wyruszamy w podróż. Zbawienie to wyruszenie w drogę. Musimy iść naprzód, wręcz biec w wyścigu.
Zasadniczo wiem, że nigdy nie powinniśmy szukać zachęty w cudzej porażce, lecz słabości Abrahama w dziwny sposób zdają się nas zachęcać. Jak byś to skomentował?
Komentatorzy biblijni i kaznodzieje często przedstawiają takie postacie biblijne jak Abraham jako bohaterów wiary, wręcz duchowych tytanów. Z jednej strony może to być dla nas inspirujące, działać na nas zachęcająco, lecz z drugiej strony, i często właśnie tak jest, wywołuje skutek wręcz odwrotny. Uważamy, że ponieważ jesteśmy zwykłymi wierzącymi, nie potrafimy być tacy jak ci wielcy mężowie. Dlatego jeszcze raz chcę podkreślić, szanujemy Abrahama, darzymy go poważaniem, lecz tak naprawdę w świetle tego, co mówi czyste Słowo Boże, nie był on wcale bohaterem. Rozpoczynał jako bałwochwalca, potem ukazał mu się Bóg chwały. Abraham uwierzył mu nie dlatego, że miał taką wrodzoną zdolność wiary, tylko dlatego, że otrzymał wiarę w darze od Boga. Potem wcale nie wybiegł z Ur w Chaldei, podążając całkowicie za Panem. Przeciwnie, wahał się, nie dowierzał. W pewnym sensie szedł na kompromis. Więc Bóg chwały znów kilkukrotnie mu się ukazywał. Oczywiście, Pan wreszcie przemógł Abrahama. Abraham uwierzył Bogu i został usprawiedliwiony. W końcu otrzymał też obietnicę Izaaka i oddał go Bogu w akcie posłuszeństwa. Bardzo to cenimy. Lecz Abraham nie zrobił tego jako wielki bohater. Tak naprawdę nie potrzebujemy za wzór wielkich bohaterów. Ci, których Pismo Święte stawia nam za wzór, to grzesznicy. Grzesznicy zbawieni łaską, których Bóg zdobył w swoim wielkim miłosierdziu. Życie Abrahama jest dla nas wzorem w tym sensie, iż pokazuje, że Boże miłosierdzie i łaska są w stanie uczynić dla nas tyle samo, ile uczyniły dla Abrahama.
Jeśli chodzi o mnie, taka zachęta działa na mnie lepiej niż robienie z kogoś niedościgłego wzoru. Właśnie pomyślałem sobie, że to wspaniałe, że Biblia stawia nam za przykład takich ludzi, którzy sami są słabi, tacy sami jak my. Nic nie są w stanie uczynić, lecz po prostu przyjmują Bożą łaskę.
Pismo Święte przedstawia wiele takich postaci. W Starym Testamencie mamy Abrahama, Dawida, a w Nowym Testamencie takim człowiekiem był Paweł. Paweł sam mówił o sobie, że jest niczym, że wszystkim dla niego jest Chrystus.
Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego studium życia.
Zbawienie to wyruszenie w podróż, żeby dotrzeć do celu. Zbawienie ma swój cel. Nie nasz cel, lecz cel Boga. Prawda? Bóg przyszedł do Abrahama w konkretnym celu. Nie tylko po to, by go zbawić. To, że zostaliśmy zbawieni, oznacza, że zostaliśmy powołani do tego, by wypełnić Boży zamysł. Nieraz słyszałem, jak głoszono Ewangelię, ale ani razu nie słyszałem, by w trakcie głoszenia mówiono o Bożym zamyśle. Tak, wspomina się o zamyśle. Zamysłem ma być to, żebyśmy poszli do nieba, to wszystko. Niektórzy dodają jeszcze, byśmy wiedli szczęśliwe życie. Chcesz być szczęśliwy? Musisz uwierzyć w Chrystusa. Gdy uwierzysz w Chrystusa, On napełni cię radością. Będziesz człowiekiem pełnym radości. Czasem jednak nie widziałem tej radości zbyt wiele. Posłuchajcie. Bóg przyszedł do Abrahama nie po to, żeby Abraham został zbawiony. Jego celem nie było napełnienie Abrahama radością, lecz wypełnienie swojego planu. Bóg powołał Abrahama, aby wypełnić swój plan. Dziś wszyscy musimy usłyszeć, że Bóg nas wzywa. Bóg ma plan, ma swój zamysł, ma piękną ziemię, do której mamy wejść. Dla Abrahama tą piękną ziemią była ziemia Kanaan, natomiast dla nas piękna ziemia to po pierwsze Chrystus, po drugie Kościół, a po trzecie Królestwo. Zostać zbawionym to zostać powołanym do wypełnienia Bożego celu. Zostać zbawionym to wydobyć się z całej masy złych sytuacji, by zająć się Bożym celem. A Boży cel to po pierwsze Chrystus. Alleluja! Pozwólcie, że powiem kilka słów. Jest wielu chrześcijan, którzy choć zostali zbawieni, nie zajęli się Bożym celem. Lecz, alleluja, dziś jesteśmy w Chrystusie. Radujemy się Chrystusem. On jest dla nas piękną ziemią. Bożym celem jest też Kościół. Wiele, wiele lat temu nie wiedziałem, że Kościół jest w pewnym sensie piękną ziemią Kanaan. Nie tylko Chrystus, ale i Kościół. Piękna ziemia Kanaan to Kościół i Królestwo i odpoczynek szabatu i Boża nowotestamentowa ekonomia. Wszystko to jest dla nas piękną ziemią. O Panie Jezu, bracia i siostry, czy jesteście dziś w pięknej ziemi Kanaan? Co przez to rozumiecie? To, że jesteśmy teraz w Chrystusie. Bóg zanurzył nas w bogactwa Chrystusa. Radujemy się Chrystusem zanurzeni w Nim. Jesteśmy w życiu Kościoła. Jesteśmy w Nowym Testamencie, który dał nam Bóg. Żyjemy w wieku Nowego Przymierza i w Bożej ekonomii. Jesteśmy tu, w pięknej ziemi.
Wyjaśnijmy może, w jaki sposób doświadczenie Abrahama pokazuje nam, że Bóg zbawia nas nie tylko po to, byśmy po prostu byli zbawieni, lecz po to, byśmy wypełnili Jego odwieczny zamysł.
To chyba najważniejsza kwestia w tym wszystkim, o czym dziś rozmawiamy. W świetle boskiego objawienia Pisma Świętego Bóg ma swój odwieczny cel, zaś człowiek upadł, znalazł się z dala od Boga i potrzebuje Bożego zbawienia, bo inaczej umrze na wieki. Tak więc Bóg w Chrystusie zapewnił nam pełne zbawienie, żebyśmy mogli powrócić do Niego i wypełnić Jego odwieczny zamysł. Jeśli chodzi o mnie, muszę zaświadczyć, że zostałem zbawiony jako młody człowiek w liceum. Przyjąłem wtedy osobiście Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, przez co, zgodnie ze Słowem Bożym, mogę powiedzieć, że Bóg mnie zbawił. Lecz dalej przez niezłe kilka lat zastanawiałem się, jaki cel ma to wszystko. Jak pokazuje Pismo Święte, jesteśmy zbawieni przede wszystkim nie dla naszej własnej osobistej korzyści i tym bardziej nie po to, byśmy poszli po śmierci do tak zwanego nieba. Bóg zbawia nas po to, żebyśmy powrócili do Niego i wypełnili Jego cel. W przypadku Abrahama widać to w tym, że gdy Abraham został zbawiony, wszedł do pięknej ziemi, do ziemi obiecanej i stał się ojcem całego narodu, który żył w tej ziemi. Piękna ziemia jest symbolem wszechzawierającego Chrystusa, a wspólne, zbiorowe życie w tej ziemi to oczywiście obraz życia Kościoła. Co więcej, to wspólne, zbiorowe życie w pięknej ziemi pod panowaniem Boga obrazuje Boże Królestwo. Tak więc pokrótce można powiedzieć, że nie zostajemy zbawieni dla siebie samych. Zostajemy zbawieni dla Boga i Jego zamysłu. A zamysł ten ma wiele wspólnego z wszechzawierającym Chrystusem, z ciałem Chrystusa i z Królestwem Bożym. Dlatego Bóg powołał nas i zbawił. To naprawdę błogosławieństwo, że dzięki oświeceniu przez Niego możemy zdać sobie sprawę z celu pełnego zbawienia, jakie Bóg realizuje wobec nas w Chrystusie.
Dziękuję Ci za dzisiejszą społeczność. Przypomnę, że naszym gościem był Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję Państwu, Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Wszystkie typy i symbole ukazane w Starym Testamencie przedstawiają naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych typów jest piękna ziemia, ziemia Kanaan. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor szczegółowo rozważa niezgłębione bogactwa pięknej ziemi, minerały, zdroje i strumienie, pszenicę i jęczmień, figi i winne krzewy. Wyjaśnia każdy typ i łączy go z naszym doświadczeniem. Każdy wierzący powinien wejść do ziemi Kanaan, to znaczy do wszechzawierającego Chrystusa, mieszkać w Nim, posiąść Go i walczyć o Niego. Książka Witnessa Lee zachęca tych, którzy szukają Boga, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i czerpali z Niego jako pięknej ziemi, by wypełnić odwieczny Boży cel. Książkę Wszechzawierający Chrystus można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.